Witam Was wszystkich po 5-miesięcznej przerwie. Mam nadzieję, że nie będę mówił z akcentem angielskim. Ale miło jest zobaczyć Was na nowo. Nie z wszystkimi się przywitałem, to macham Wam z tego miejsca. Żeby nie było za blisko, bo będę się nieswoje czuł. Okej. I cieszę się, że też Arek jest ze swoimi córkami tutaj, ponieważ to jest piękne, że mam trochę ludzi bliskich mojemu serduchu, których poznałem przez takie rzeczy jak internet, jak Facebook, którzy stawali się właśnie w taką drogą moimi przyjaciółmi. Mam nadzieję, bo Arek tutaj się z tego, co dzisiaj usłyszałem, sprowadza, że będziemy też mogli nawiązać relacje, bliskość. To jest fajne, w jaki sposób Pan Bóg łączy nasze drogi. Wiecie, byłem teraz na Malcie, w jaki sposób Bóg połączył moje drogi całkowicie z innymi ludźmi wierzącymi i też zrodził przyjaźnie. To jest coś pięknego, to jest coś wspaniałego, że jesteśmy w Jego planie, że jesteśmy wszczepieni w Jego wizję dla naszego życia i jest to coś cudownego, ale może o tym powiem innym razem. Drodzy, otwórzmy słowo. Chciałbym dzisiaj, z racji tego, że mamy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym, abyśmy dzisiaj pochylili się nad pewnym fragmentem, nad pewnym wydarzeniem, które się wydarzyło w Wigilię Narodzin Jezusa Chrystusa. Ewangelia według Świętego Łukasza, będę czytał pierwszy rozdział od 26 wersetu. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: bądź pozdrowiona, obdarzona łaską, Pan z tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział do niej: przestań się bać, Mario. Znalazłaś łaskę u Boga, oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go Synem Najwyższego, Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: ale jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem, dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku, ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Maria odpowiedziała: oto jestem gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. Kochani, głównymi bohaterami tej historii to jest postać przybyła z niebios, anioł Gabriel, możemy powiedzieć, jest to sam Bóg objawiony, który wysyła swojego posłannika do Miriam, do Marii. No i właśnie ona, Maria. Maria, kochani, której imię w języku hebrajskim brzmi Miriam, pochodna tego imienia z greki, to będzie to Mariam. W naszym kraju będziemy często spotykać się ze staropolską wersją tego imienia Maria. My mówimy Maria. Kochani, niewiele o tej osobie wiemy. Pojawia się na kartach Ewangelii znienacka, nagle. Nie wiemy, ile miała lat, kiedy objawił się jej anioł Gabriel. Natomiast możemy przypuszczać, że była osobą młodziutką, że była osobą nastoletniego wieku. Ponieważ wiemy, że była zaręczona z Józefem, natomiast w tej kulturze semickiej, w starożytnej kulturze semickiej, kobiety wychodziły za mąż w wieku 12, 13, 14 lat. Takie były uwarunkowania społeczne tamtego czasu. 12, 13 lat wchodziły w okres narzeczeństwa, a rok później zazwyczaj stawały się żonami swoich mężów. I prawdopodobnie taki W takim właśnie wieku jest Maria, kiedy przybywa do niej anioł Gabriel. Kochani, Maria jako młoda dziewczyna, młodziutka dziewczyna, zaręczona z Józefem, miała zapewne swoje plany. Miała swoje cele, swoje marzenia, swoje wyobrażenia, jak jej życie będzie wyglądało. Nie trudno sobie wyobrazić, jakie to były marzenia. Dobry mąż, dzieci, stabilizacja, dom, normalne życie, spokojne życie, takie jakie mieli jej sąsiedzi, jej znajome, koleżanki. I kochani, w tej historii czytamy, że w te plany Marii, wiecie, w plany, które każdy z nas ma, dzisiaj przybyliśmy na to miejsce, każdy z nas ma plany na swoje życie, swoje marzenia, swoje cele, to jest w nas. I kochani, w te plany Marii wchodzi Bóg, który w ogóle nie jest zainteresowany jej planami na przyszłość, ale przychodzi z pytaniem i ze swoimi planami w jej życie. Kochani, to jest coś, co chciałbym na początku zauważyć, że Bóg, który przychodzi do nas, nie przychodzi, aby realizować nasze plany na życie i nasze marzenia i nasze cele. Kochani, Bóg nie jest zainteresowany, aby nasze życie, aby nam było dobrze według naszych wyobrażeń, że według naszych, w jaki sposób my sobie to poskładaliśmy w naszym życiu. Kochani, on nie przychodzi, aby spełnić nasze oczekiwania, aby nam fajny dom postawić, dobry samochód kupić, fajną pracę znaleźć, choć nie przeczę, że jego błogosławieństwo również może zawierać się w tym. Natomiast to nie jest celem Bożego przyjścia w twoje i moje życie. Bóg przychodzi, kochani, do nas z pytaniem, czy możesz coś dla mnie zrobić? I kochani, to jest pytanie, które zupełnie zmienia postać rzeczy, ponieważ to nie jest pytanie, Boże, co ty możesz zrobić dla mnie, ale to jest pytanie, Boże, co ja mogę zrobić dla ciebie? Kochani, niedojrzały chrześcijanin będzie zainteresowany tym pierwszym pytaniem. Co Bóg może zrobić dla mnie? Co ja mogę od Niego wziąć? Jakie mogę wziąć od Niego błogosławieństwo? Jakie korzyści? Natomiast, drodzy, dojrzały chrześcijanin będzie zainteresowany tą inną perspektywą. On będzie miał inną mentalność. On zapyta, co ja, Boże, mogę zrobić dla Ciebie? W jaki sposób mogę wejść w Twoją wolę dla mojego życia? I kochani, to jest różnica. Wierzę, że ta historia nas zachęca, byśmy spojrzeli w taki sposób na chrześcijaństwo, gdzie Bóg zaprasza nas do pewnego wymiaru. Jesteśmy dziećmi Boga, wszyscy jak tutaj się zgromadzamy, ale Bóg zaprasza nas do dojrzałości. Tak jak dziecko tutaj, ani dzieciaczek, jest wspaniale, jak możemy je chwycić na ręce i potulić. Jest takie niewinne i bezbronne i piękne, ale byłoby dramatem, gdyby to dzieciak został, za 20 lat byłby w tym samym miejscu. Dzieciak się rozwija, rośnie i Pan Bóg zaprasza nas do takiej drogi, abyśmy dojrzeli w Nim, dojrzewali w Nim, abyśmy się stanęli z dzieci, Jego synami, Jego córkami, którzy wybiorą drogę za Nim. I kochani, Bóg posyła anioła Gabriela, zauważmy, do konkretnego miasta, do konkretnej osoby w konkretnym czasie. I chciałbym, abyśmy na ten czas około świąteczny dzisiaj spojrzeli, że Bóg dzisiaj posyła swojego anioła, swoje słowo, swojego syna, swoje pragnienie, swoje marzenie dzisiaj w to miejsce, w konkretne miejsce, do konkretnych ludzi, więcej, do konkretnego ciebie. On przychodzi konkretnie do twojego życia. I kochani, tak jak Bóg przyszedł, skierował się do Marii, tak dzisiaj on skieruje swoją osobę, swoją obecność, swoje słowo do ciebie, do mnie, do nas. Z pytaniem, czy mogę cię o coś prosić, czy możesz coś dla mnie zrobić? Kochani, anioł pański przychodzi do Marii ze słowami, jak przeczytaliśmy, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Jakby dosłownie, jakbyśmy przetłumaczyli te słowa, to słowo bądź pozdrowiona jest to przywitanie. Moglibyśmy powiedzieć, anioł przychodzi i mówi, witaj, napełniona jesteś łaską, Pan z tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Drodzy, w biblijnym języku słowo błogosławiony oznacza szczęśliwy. Anioł przychodzi do Marii i spośród wielu kobiet, które mieszka w Izraelu, ją nazywa szczęśliwą. Dlaczego? Kochani, czy dlatego, że ona realizowała swoje marzenia? Kochani, to jest niezwykłe, ale Maria jest szczęśliwa, ponieważ Bóg mógł w niej realizować swoje marzenia. Dlatego anioł pański Gabriel nazywa ją z tego powodu szczęśliwą. Kochani, jakby to, te słowa jakby są takim pewnym wyzwaniem, abyśmy zadali sobie pytanie, gdzie ja szukam swojego szczęścia, gdzie jest źródło mojego szczęścia, co stanowi w moim życiu szczęście. Kochani, ponieważ niejako jakby Pan Bóg chce nam pokazać przez tą historię, że kiedy będziemy szukać szczęścia w naszych pragnieniach, w naszych marzeniach, w naszych celach, w naszych ideach na nasze życie, to niekoniecznie w tym miejscu szczęście znajdziemy. Bo okazuje się, że mamy wiele celów, wiele pragnień, jakby kiedy realizujemy, dochodzimy, wiecie, postawimy sobie jakiś, nie wiem, fajniejszy dom, samochód, kupimy lepszy, lodówkę, mamy coś, co chcieliśmy mieć, co było tak bardzo nam potrzebne, ale potem okazuje się, że to szczęście nam nie przynosi, że jakby widzimy, że szczęście nie zawiera się w mieć, nie zawiera się w dochodzeniu do czegoś, ale ono jest w jakiejś innej rzeczywistości. My jesteśmy, kochani, zbudowani przez Boga, który jest duchem i nasze szczęście możemy odnaleźć w duchowej rzeczywistości. I okazuje się, kochani, że kiedy zabiegamy o rzeczy materialne, to jest trochę tak jak Syzyf, który wiecie, podnosi, czy przemieszcza ten głaz i on co chwilę spada w to samo miejsce, że jakby pracujemy jakby to nam nic nie daje, do dziurawego worka. Kochani, natomiast życie z Bogiem, realizacja Jego marzeń, okazuje się, że to przynosi szczęście. Kochani, C.S. Lewis powiedział kiedyś takie słowa: jeżeli odnajdujesz w sobie pragnienie, którego nikt nie jest w stanie zaspokoić, którego nie jest w stanie zaspokoić żadne doświadczenie w tym świecie, to najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że zostałeś stworzony do innego świata. Kochani, co to za świat? To mieć społeczność z Bogiem, to mieć relację z Bogiem, to być z Nim blisko. Kochani, Bóg przychodzi dzisiaj do ciebie i mówi: chcę ciebie uczynić szczęśliwym, ponieważ ja przychodzę do ciebie, przychodzę do twojego życia i bądź błogosławiony, bądź szczęśliwy, ponieważ łaska, moja łaska jest z tobą. I kochani, reakcja Marii na te słowa jest taka: lecz ona się przelękła tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by miało znaczyć to przywitanie. Kochani, czytamy, że Maria się przelękła, zatrwożyła, zaniepokoiła. To, co odkrywamy w tym słowie, to Słowo Boże, które otwieramy, może wywoływać w nas zatrwożenie, zaniepokojenie. Chciałbym zadać pytanie, kiedy po raz ostatni, czytając Słowo Boże, to słowo ciebie zaniepokoiło? Mogę zadać inne pytanie. Kiedy Boże Słowo nas zaniepokaja? Kiedy Boże Słowo nas zatrważa? Czy jest taki moment? Kochani, wierzę, że dzieje się tak, że kiedy czytasz Boże Słowo i czujesz pewien wymiar trwogi, pewnego zatrwożenia, dzieje się to wtedy, kiedy przestajemy traktować, drodzy, Biblię jako zbiór praw i doktryn, w które my powinniśmy wierzyć, za którymi pójść. Kiedy przestajemy Biblię traktować jako taką pobożną czytankę, która mówi o historiach ludzi, życia z Bogiem w historii, ale kiedy zaczynamy Biblię traktować jako Bożą wolę dla naszego życia, wtedy to słowo może wywołać w nas niepokój. Ale to jest błogosławiony niepokój, ponieważ ten niepokój wyrywa nas z naszych miejsc przyzwyczajeń, z naszych miejsc komfortu, w których nam już jest dobrze, i wyrywa nas do miejsc, w których może będzie mniej fajnie, mniej bezpiecznie, w których nie wiemy, co się wydarzy, co nas spotka, ale będziemy widzieć, że będziemy w tym miejscu, do którego Bóg nas wzywa, w miejscu czynienia owoców, bycia blisko z Nim. Także On będzie, tak jak Marię, będzie mógł użyć nas. Drodzy, Maria rozważała, zastanawiała się, rozmyślała, co do niej mówi anioł. To jest niezwykle zachęcająca cecha dla nas. Chciałbym, abyśmy dzisiaj to usłyszeli, że potrzebujemy zatrzymania, potrzebujemy rozmyślenia, potrzebujemy zastanowienia, potrzebujemy rozważenia tego, co słyszymy, tego, co mówi do nas Słowo Boże. Jakby w tym świecie, w którym żyjemy, ten świat nie jest przyjazny temu, ponieważ świat zachęca nas do ciągłego biegu. No, nie jest jakby modna cisza. Ja do dzisiaj pamiętam, jak pracowałem w szpitalu, cały czas musiało być włączone radio. Nieraz w rodzinach jest taki zwyczaj, że włączony jest telewizor. Boimy się ciszy. W świecie, w którym żyjemy, mamy tysiące różnych obowiązków, żyjemy coraz szybciej, mamy samochody, wydaje się, że mamy więcej czasu, ale tak nie jest. Jakby ten świat, w którym żyjemy, nie jest przyjazny do tego, aby się zatrzymać i aby rozważyć Słowo. Natomiast, kochani, Maria rozmyślała nad tym, co powiedział do niej anioł. Jakby wierzę, że jest to wzorem dzisiaj dla nas. Drodzy, ponieważ przełożenie Bożego Słowa na konkret w twoim życiu. Jakby cały czas jestem przekonany, że Bóg dał nam swoje Słowo nie po to, abyśmy nabywali więcej wiedzy w naszej głowie, abyśmy znali więcej wersetów i mogli wiedzieć, że ktoś nas zapyta, gdzie coś jest zapisane, że my powiemy. To jest fajna rzecz. Błogosławiona ta osoba, która ma taką wiedzę. Ale kochani, Boże Słowo zostało dane nam po to, aby ono uczyniło przemianę w naszym życiu. Po to jest Boże Słowo dane. I abyśmy, kochani, to Słowo mogli nie tylko rozważyć, ale podjąć decyzję, że ja chcę żyć w zgodzie z tym Słowem. Panie, ja chcę pójść za Twoim Słowem. Ja muszę się zatrzymać. Muszę rozważyć to Słowo i muszę podjąć decyzję. Muszę podjąć pewne kroki. Drodzy, anioł, widząc, że Maria się zatrwożyła, mówi do niej, to jest szalenie piękne. Nie lękaj się. Przestań się już bać. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Kochani, kiedy prześledzilibyśmy Biblię, to w każdej sytuacji, kiedy Bóg przychodzi do... Dzisiaj mówimy o tych ludziach, bohaterowie wiary. Ale za każdym razem, kiedy Bóg przychodził, moglibyśmy tutaj wymieniać Mojżesz, Jezuę, Gedeon, Jeremiasz, Estera, dzisiaj Maria, moglibyśmy wydłużać tą listę. Za każdym razem te osoby były zatrwożone, lękały się. Kochani, i za każdym razem one słyszały te słowa, nie lękaj się. Ktoś tam wylicza, że tych słów jest w Biblii 365, tak? Tyle dni w roku. Sprawdzam to, jeszcze nie doliczyłem się tu. Ale to, kochani, to jest piękne. Bóg, kiedy przychodzi, my odczuwamy lęk, ale On jednocześnie mówi nam, nie lękaj się, przestań się bać. Ponieważ, kochani, strach, szczególnie permanentny strach, jest niebezpieczny dla nas, dla człowieka, ponieważ czyni w nas pewną rzeczywistość i fikcyjną, która nie istnieje, pewne wyobrażenia w naszej głowie, które paraliżują nas, że słyszysz Boże Słowo, ale strach powoduje, że nie idziesz za tym Słowem, że stoisz, boisz się. Jakby toczy się w nas walka pomiędzy strachem i pomiędzy zaufaniem. Strach powie tobie, zostań, tu znasz już to miejsce, znasz już tą rzeczywistość, przemieszczaj się tylko w tych miejscach, w których jest ci bezpiecznie, które znasz. Zaufanie mówi, pójdź dalej, pójdź głębiej Boga, jest więcej w Bogu, pójdź za mną. Kochani, dlatego Bóg mówi do nas, nie lękaj się, przestań się bać, ponieważ tak jak kiedyś przeczytałem takie słowa, ktoś powiedział, że lęk stworzył więcej heretyków niż jakakolwiek zła teologia, ponieważ żyjemy wówczas tak, jakbyśmy służyli ograniczonemu, skończonemu, częściowo obecnemu, nie w pełni kompetentnemu Bogu. Kochani, posłuchajcie tego zdania. Lęk stworzył więcej heretyków niż jakakolwiek zła teologia, ponieważ żyjemy wówczas tak, jakbyśmy służyli ograniczonemu, skończonemu, częściowo obecnemu, nie w pełni kompetentnemu Bogu. Tylko Bogu niechaj będą dzięki, że Bóg, przychodząc do naszego życia, mówi, nie lękaj się, przestań się bać, nie musisz się lękać. Kochani, anioł przynosi Marii również dobrą nowinę. Ta dobra nowina brzmi, znalazłaś łaskę u Boga. Możemy zadać sobie pytanie, czym jest ta łaska? Kochani, czym jest ta dobra nowina dla Marii? Ta dobra nowina to jest, oto zajdziesz w ciążę i urodzisz syna, będziesz miała dziecko. Ale ta dobra nowina ma jakby dalszy ciąg, ale jesteś panną, masz tylko narzeczonego, nie mieszkacie ze sobą, nie współżyłaś, nie współżyliście ze sobą, ale będziesz miała dziecko i to nie z Józefem. Wiecie, gdy tak pochylam się nad tą historią, to myślę sobie, dla kogo jest to dobra nowina? Bo na pewno nie dla Marii. Dla Boga tak, ale czy dla Marii? Kochani, wyobraźmy sobie dzisiaj, żebyśmy jakby poczuli tą historię. Przychodzi nastoletnia dziewczyna do ciebie i mówi ci, że jest odbiorczynią dobrej nowiny od Boga, że jest w ciąży, będzie miała dziecko, ale nie służyła z żadnym facetem. Czy dałbyś wiarę? Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj tobie jest łatwiej, bo wiesz, że Pan Bóg uczynił taką rzecz już w historii i że jest Bogiem Wszechmogącym, że może czynić wszystko. Ale czy pomimo tego dałbyś wiarę? Kochani, Maria wie, że ludzie nie dadzą jej wiary. Kochani, dlatego Maria też zadaje aniołowi pytanie, bo jest człowiekiem takim jak my i chce wiedzieć, stąd pyta, ale jak to się stanie, ponieważ nie współżyłam jeszcze z mężem, o czym, co jak ty, aniele, ale to ty to powinnaś wiedzieć. I kochani, rodzi się pytanie, czy Maria wierzyła od początku poselstwu anioła, że porodzi syna. Jestem przekonany, że tak. Ale jednocześnie pyta, ale jak to się stanie? Kochani, chcę tutaj zaznaczyć, że to pytanie jest cechą naszego człowieczeństwa. Ponieważ my wierzymy w Boga, który jest wszechmogącym Bogiem, który może czynić wszystko, ale jednocześnie mogą w nas powstawać pytania, ale jak? Nie rozumiem. Panie, wyjaśnij. Kochani, Maria swoje pytanie zadaje aniołowi i to jest zachęta dla nas, abyśmy my, nasze emocje, nasze znaki zapytania, to wszystko, co jest gdzieś w nas, abyśmy przychodzili z tym do Boga, bo Pan Bóg się nie obrazi. Elementem modlitwy nie jest tylko uwielbienie, nie jest tylko cześć, nie jest tylko wdzięczność, ale Pan Bóg ponadto zaprasza nas do tego, abyśmy, tak jak Mu przynosimy wdzięczność i uwielbienie, abyśmy przynieśli i byli przed Nim szczerze, autentyczni, prawdziwi. Jakby to powoduje ta autentyczność, że nieraz modlitwa może być lamentem, może być wylewaniem pytań, Panie jak? Nie wiem, nie rozumiem. Panie, być może zapytanie, Boże, gdzie jesteś? Kochani, kiedy unikniemy tego, kiedy będziemy chować to gdzieś głęboko w nas, w środku, nie wyrazimy tego Bogu, to będzie gdzieś jak bomba zegarowa, która prędzej czy później wybuchnie i porani być może ludzi wokół nas i być może zburzy również naszą relację, bliskość z Bogiem. Kochani, ponieważ relacja, a Bóg do relacji nas zaprasza, wymaga autentyczności. Nie możesz w relacji polegać na pewnych wyuczonych schematach, wyuczonej modlitwie. Nie zbudujesz wtedy czegoś prawdziwego. Nie zbudujesz czegoś, co jest prawdziwe. To będzie coś sztuczne. Pan Bóg zaprasza ciebie do prawdziwej relacji z Nim. On się nie obrazi, kiedy przyjdziesz ze znakami pytań, pytajnikami do Niego. Bóg chce, abyś był ponad to, że przychodzisz do Niego z czcią, chwałą i uwielbieniem, abyś był przed Nim szczery. Drodzy, anioł na pytanie Marii odpowiada na to pytanie, ale jak to się stanie? Odpowiada, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego kryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które urodzi się, będzie nazwane dzieckiem, synem Boga, przepraszam. Kochani, anioł daje jej odpowiedź. Ale sobie myślę, czy Maria zrozumiała coś z tej anielskiej odpowiedzi. Czy zrozumiała coś z tej teologii anielskiej. Myślę, kochani, że nie. Do dzisiaj wielkie głowy, wielcy teolodzy zastanawiają się, co to znaczy, że Duch Święty stąpił na Marię, tak, że ona mogła porodzić Bożego Syna. Nie wiemy. Najmądrzejsi ludzie tak zastanawiają się nad tym i mają tysiące różnych zdań, opinii. Nie wiemy. Kochani, ponieważ uświadamiamy sobie tutaj pewien paradoks, który ociera się o absurd. Ponieważ, kochani, ten paradoks brzmi tak. Syn Boży, Kreator, Ten, przez którego i dla którego zostało wszystko stworzone. Ten, którego cały wszechświat nie jest w stanie ogarnąć. Postanowił zamieszkać, wstąpić w łono pewnej młodej, kilkunastoletniej Żydówki. To jest niewyobrażalne. Ja tego nie rozumiem, nie pojmuję. Kochani, Bóg jest natomiast w opisie tych wydarzeń bardzo oszczędny. Zauważmy, kochani, jak czytamy Boże Słowo, czytamy różne historie, one zapisane są w sposób skąpy, oszczędny. Wiele historii jest opisanych zdawkowo. Przyjście Jezusa na ziemię jest opisane zdawkowo. Kochani, całe wyjaśnienie, w jaki sposób to się stanie, że Jezus Chrystus wstąpi w łono Miriam, to jest tylko to zdanie. Duch Święty wstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Koniec, kropka. Kochani, teolodzy niech się zajmują tym, jak to się wydarzyło i będą się zajmować i nie dojdą do tego, jak to się stało. Ale my dzisiaj chcemy, drodzy, powiedzieć, że Bogu nie chodzi o technikalia. Bogu nie chodzi o wiedzę. My chcemy wiedzieć. Natomiast Bogu chodzi o to, abyś zaufał. To jest ta droga, której Bóg szuka w swoich dzieciach, w swoich synach i swoich córkach. Ta droga to zaufanie. Kochani, my chcemy wiedzieć, my chcemy więcej rozumieć, jesteśmy zainteresowani, by wszystko pojmować. Taka jest nasza natura. Więcej my chcemy wiedzieć i pojmować i rozumieć i zrozumieć Pana Boga. I myślę sobie tak, że w pewnej rzeczywistości jest to dobre. Czytamy Boże Słowo, chcemy poznawać, jaki Bóg jest. Ale z drugiej strony czasami wchodzimy w pewną pułapkę, że zamykamy Boga w naszych takich klatkach naszego myślenia, naszej percepcji i że jeżeli ktoś nie wchodzi w to miejsce naszego wyobrażenia o Bogu, no to dochodzi wtedy do podziału chrześcijan, do pewnych jakichś niefajnych rzeczy i jakby znamy to z historii, w której uczestniczymy. Kochani, często przez nasze rozumienie, wyobrażenie Boga dzielimy się jako chrześcijanie. Kochani, natomiast cała historia narodzin pańskich ukazuje, że z Bogiem jest inaczej niż z człowiekiem. Ponieważ człowieka możesz spróbować pojąć, zrozumieć. Natomiast Boga nie pojmiesz, Boga nie zrozumiesz. Kiedy wydaje ci się, że możesz Boga pojąć, zrozumieć, to dzisiaj musisz uklęknąć i powiedzieć: Panie, nie rozumiem. Kochani, ponieważ Bóg działa inaczej niż my działamy. Jego słowa są innymi słowami niż my mówimy. Jego myślenie jest inne niż nasze myślenie. Jego działanie jest inne niż nasze działanie. Znamy to z Księgi Izajasza, Jego słowa. Im więcej żyjesz z Bogiem, tym bardziej widzisz, jak mało z Niego rozumiesz. Czy możecie się zgodzić z tym zdaniem? Śpicie już? Czas przedświąteczny. Możecie powiedzieć amen? Okej, powiem jeszcze raz. Im więcej żyjesz z Bogiem, tym bardziej widzisz, jak mało z Niego rozumiesz. Mówimy amen na to? Kochani, dobrze przyswoić sobie jest tą prawdę. Nieraz spotykamy chrześcijan, którym wydaje się, że wszystko pojęli, wszystko rozumieją. Kochani, jednak my chcemy dzisiaj powiedzieć, że z Bogiem jest inaczej, że my potrzebujemy nieustannego pochylenia, rozważania Jego osoby. Tak jak Maria rozważała Jego słowo, tak my permanentny sposób, codzienny sposób. Nie wystarczy nam środa, nie wystarczy nam niedziela, nie wystarczy nam poniedziałek. Potrzebujemy permanentnego pochylenia się nad Jego słowem, szukania Jego obecności, szukania tego, kim Bóg jest. Ponieważ On jest niezbadalnym Bogiem, jest wszechmogocnym Bogiem i Jego głębia przyzywa naszą głębię. Kiedy zatrzymasz się w pewnym miejscu swojego życia, to będzie to miejsce twojego cofania się. Dlatego Bóg zaprasza nas do ciągłego ruchu, do ciągłej drogi za Nim. Kochani, czy Maria dowiedziała się tak naprawdę, co się stanie, kiedy usłyszała te słowa anioła Gabriela, w jaki sposób poczni i porodzi syna? Kiedy Bóg wszedł w jej historię, kiedy Jezus wszedł w nią, w jej życie, czy ona wszystko zrozumiała? Kochani, jestem przekonany, że nie. Ale ona nie musiała wszystkiego zrozumieć. Ponieważ ponad zrozumieniem jest coś więcej. Ponieważ jest coś ważniejszego niż zrozumieć Boga, niż zrozumieć drugiego człowieka, niż zrozumieć siebie. Jest coś ważniejszego niż zrozumieć drogę, jaką ciebie Bóg prowadzi. To coś ważniejszego to jest zaufanie. to jest zrzucenie się w Boże ramiona i powiedzenie: Panie, pomimo tego, że nie rozumiem, jaką drogą mnie prowadzisz, być może w jakim miejscu dzisiaj jestem, ale pomimo tego, że nie rozumiem, to ufam, to idę za Tobą. Kochani, Maria powiedziała tak, właśnie w imię zaufania: oto jestem, oto służebnica Pańska, oto jestem gotowa służyć Ci, Panie, niech mi się stanie według Twojego słowa. Możemy powiedzieć, Maria powiedziała: Panie, nic z tego nie rozumiem. Nie wiem dlaczego ja, nie wiem dlaczego taka właśnie moja droga. Myślałam, że będę miała normalny dom, normalne życie, ale chcę dzisiaj powiedzieć, że niech mi się stanie, nie według mojego słowa, nie według moich marzeń, według moich wyobrażeń, ale niech mi się stanie, Panie, według Twojego słowa. Drodzy, to wspaniale być Matką Bożego Syna. Ale w tym wszystkim jest tyle znaków zapytania. Co Maria miała powiedzieć Józefowi? Co Maria miała powiedzieć swoim rodzicom? Co miała powiedzieć swoim sąsiadom, ludziom w Izraelu, którzy trzymali kamienie na takie historie, kiedy usłyszeli takie historie? Kochani, cała ta historia z narodzinami Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć, że jest to wielki skandal, który anioł nazywa: znalazłaś łaskę u Boga. Kochani, natomiast odpowiedzią na to wszystko Marii jest: zaufam. Kochani, jest to szalenie trudna postawa, ponieważ będziemy dotykać takich miejsc, których nie będziemy rozumieć. I wtedy decydujemy, jaką drogą pójdziemy. Jest to szalenie trudna postawa, ale mi ta postawa szalenie się podoba. Pomimo Twojej niewiedzy, tego, że nie wiesz, nie rozumiesz, w jakim miejscu jesteś, ale ufasz, że Twoje życie jest w ręku świętego Króla, świętego Boga, suwerennego Boga, który prowadzi Twoim życiem. Kochani, zaufać Bogu to znaczy przestać już domagać się odpowiedzi. Kiedy ufam, ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Ja nie muszę wiedzieć jak, kiedy, w jakim momencie. Wystarcza mi Jego obecność. Wystarczy mi sam Bóg. Kochani, dlatego kiedy, wiecie, jest taki czas, kiedy pochylamy się nad Biblią i kiedy poznajemy Boga i nasze życie taki płynie w taki sposób lekki, że wszystko dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, wtedy łatwo jest modlić się i wtedy jest łatwo powiedzieć: Boże, ufam Tobie. Ale kiedy przychodzi taki czas, a na każdego taki czas przyjdzie, albo przyszedł, albo jesteś w tym miejscu teraz, że kiedy nie widzisz Boga w swoim życiu, że kiedy są ciemne chmury nad twoim życiem, że nie widzisz słońca, że nie widzisz, nie wiesz, w jakim miejscu jesteś, co się dzieje w twoim życiu, w tym miejscu powiedzieć: Boże, ufam Tobie, ja wierzę, że jest coś jeszcze o wiele wspanialszego. W takim miejscu zaufać Bogu. Taka modlitwa wówczas ma o wiele większą jeszcze wartość. Kochani, ja wierzę, że być może Bóg nieraz doprowadza nas do takiego miejsca, kiedy nie widzimy, nie słyszymy, kiedy jesteśmy kompletnie zależni od Niego. My nieraz szukamy naszych sił, ale kiedy już wiesz, że Ty nie masz swoich sił, to wiesz, że jedyną rzeczą, jedyną osobą, której potrzebujesz, jedynego cudu, którego potrzebujesz, to jest sam Bóg. I wierzę, że kochani, nieraz w tym miejscu Pan Bóg wprowadza nas. W miejscu Twojego niezrozumienia, w miejscu, kiedy dzisiaj może wszystko wali w Twoim życiu, Bóg wprowadza Ciebie w szczególny plan dla swojego życia, w którym teraz Ty nie rozumiesz, ale zrozumiesz. Ale w przyszłości zrozumiesz. Kochani, kończąc, chcę powiedzieć tak. Bóg zwraca się ze swoim zadaniem specjalnym, które będzie decydowało o zbawieniu świata, które będzie decydowało o moim i Twoim zbawieniu. Zwraca się z tym zadaniem do nastoletniej, młodej dziewczynki, Żydówki. Kochani, tutaj dobrze sobie przypomnieć, jaką rolę pełni kobieta w kulturze semickiej tamtejszych czasów. Trochę Adam dzisiaj powiedział o czymś, co jest patologiczną wersją tego, jakie znaczenie miała kobieta w tych czasach, starożytnych czasach semickiej kultury. Jeżeli chciałeś dowiedzieć się więcej, możesz otworzyć dzisiaj, jak wrócisz do domu, Księgę Rut. Kochani, kobieta w kulturze starożytnej semickiej, jej sytuacja społeczna i prawna była zależna całkowicie od mężczyzny. w zasadzie kobieta nie była osobą pełnoprawną. Nie liczyła się w środowisku, w którym żyła, w tym czasie, o którym mówimy. Kochani, ale zauważmy, Bóg jednak w swojej mądrości sprawia, że właśnie w tej młodej dziewczynce, która nie była znana nikomu, nieznana była wielkim tamtego świata, nie miała żadnych praw społecznych, rodzi się jego syn. I chcę powiedzieć tak, nie rozumiem tego, ale pokazuje mi to jedną prawdę o Bogu, że Bóg wybiera, szuka, upodobał sobie ludzi zwyczajnych, ludzi małych, ludzi słabych, ludzi anonimowych, ludzi, którzy nie są może znani w swoim środowisku. I tych ludzi wybiera, do tych ludzi przychodzi i tych ludzi pyta, czy możesz zrobić coś dla mnie. I dzisiaj, kochani, chcę powiedzieć, że dzisiaj, jak jesteśmy w tym miejscu, wszyscy jesteśmy takimi osobami. Jesteśmy zwykłymi, zwyczajnymi ludźmi. Nikt z nas nie jest jakąś ważną osobą, którą jest znana w naszym kraju, w Polsce, którą ludzie rozpoznają. Jesteś zwyczajnym szanowiakiem, jawożniakiem czy człowiekiem z okolic. I Bóg dzisiaj przychodzi właśnie do ciebie, do konkretnej, zwykłej osoby, do zwyczajnej osoby i to jest niesamowite. Bóg przychodzi do zwyczajnych ludzi, aby powołać ich do nadzwyczajnych rzeczy. Tylko rodzi się teraz to pytanie, najważniejsze pytanie dzisiejszego naszego spotkania. Czy wierzysz w to? Czy dzisiaj usłyszysz to pytanie, które Bóg stawia tobie? Czy dzisiaj to pytanie ciebie zatrwoży? Ale w taki sposób błogosławione, że pomyślisz sobie, nie chcę zostać w tym miejscu, w którym jestem. Chcę wyruszyć w drogę. Panie, nie wiem, co dla mnie przygotowałeś. Ale chcę wyjść z mojego miejsca przyzwyczajeń, komfortu, z mojego ciepełka i wyjść na zewnątrz i tak jak ty przyszedłeś na ziemię, aby odnaleźć mnie i mnie znalazłeś. Tak chcesz szukać innych ludzi. Ale kochani, wiemy, że Bóg, Jezus Chrystus ma dzisiaj tylko jedno ręce, jedne nogi, jedne słowa, jedne ciało. Jego ciałem jest Kościół. Jesteś ty. Kochani, historia wcielenia Boga, Jezusa Chrystusa w ciało Miriam jest historią, którą dzisiaj Bóg chce powtórzyć w nas. Bóg szuka ciała, w które chce się wcielić. Bóg chce wcielić się w twoje życie. W twoje życie, które On ustanowił świątynią swojego Ducha Świętego. A co to znaczy? Kochani, Jezus Chrystus, którego przyjście dzisiaj celebrujemy, jutro będziemy celebrować, mówi... Kiedy pójdziesz za moim słowem, kiedy moje słowo stanie się dla ciebie najważniejsze, ja i Ojciec w tobie zamieszkamy. Ja i Ojciec wcielimy się w twoje życie. Wówczas zaczną dziać się najfajniejsze i najpiękniejsze przygody w naszym życiu. Życia z Bogiem. I patrzę na was i myślę sobie, że myślicie sobie, fajnie te słowa brzmią, ale jak? Skoro ja już znam siebie, ja nie potrafię, mam ograniczenia w swoim życiu, jestem już za stary, mamy tysiące różnych rzeczy, które tłoczą się w naszej głowie. A chcę, kochani, przeczytać na koniec takie słowa. Anioł powiedział do Marii również to. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku. Ta, która uważano za niepłodną, Jezus w szóstym miesiącu. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. I chcę powiedzieć tak, może wydaje ci się, że twoje życie jest niepłodne dla Boga. To znaczy, wydaje ci się, że nie przynosisz owoców i będzie trudno coś zmienić, bo być może jesteś już w podeszłym wieku albo już w podeszłych swoich przyzwyczajeniach i albo nie wiesz, co miałbyś zrobić, żeby w ogóle w jakiś sposób coś zmienić w swoim życiu. Chcę powiedzieć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kochani, dzisiaj nie mówimy o Bogu, który jest daleko w niebie, ale mówimy dzisiaj o Bogu, który jest blisko nas. Dzisiaj mówimy o Immanuel, Bóg z nami. Ale nowe przymierze, Jezus Chrystus objawia dalszą prawdę, Bóg w nas. Kochani, Bóg jest w tobie i Bóg teraz chce zaprosić ciebie do tego, abyś żył, nie tylko Jego słowem, ale abyś żył praktykując, czyniąc to słowo, sprawiając, że to słowo stanie się ciałem. A oto słowo stało się ciałem. Maria wydała na świat Jezusa Chrystusa. Elżbieta wydała na świat głos wołający na pustyni, przygotowujący drogę na przyjście Pana. Dzisiaj tym głosem Dzisiaj przejawem Bożej obecności, przejawem obecności Jezusa Chrystusa dla tego świata jest Kościół, jesteś Ty. I kochani, Bóg zaprasza nas dzisiaj do takiej drogi. Czy wierzysz w to? Teraz nie ma znaczenia, czy jesteś kimś małym, co o sobie myślisz. Maria była kimś absolutnie anonimowym, człowiekiem bez praw społecznych w tamtym czasie, a Bóg postanowił wybrać właśnie ją, aby przez jej ciało narodził się umiłowany, jednorodzony Boży Syn dla naszego zbawienia. I dzisiaj w ten sam sposób Bóg chce, aby przez swoje życie, być może dzisiejszy wigilijny wieczór, kiedy zgromadzisz się swoją rodziną, być może niewierzącą rodziną, w tym wieczorze wydarzy się cud wcielenia. Kiedy staniesz, ogłosisz, opowiesz o tym, co się wydarzyło 2000 lat temu, o tym, co wydarzyło się w twoim życiu, o tym, co wydarza się w twoim życiu, o to, w jaki sposób Bóg dotyka ciebie dziś. I być może to wcielenie, nawrócenie, otwarcie serca dla Chrystusa dzisiaj stanie się w twojej rodzinie, w twoich bliskich. Tego, kochani, życzę i wam, ale też modlę się o to, abyśmy dzisiaj wspólnie zawołali do Boga. Boże, rozwiń moje życie. Rozszerz moje życie. Pomóż mi, abym nie żył w asekuracji, ale żył z pragnieniem więcej, 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 bo w Tobie jest nieustanne więcej. Wierzymy w to? Powiedz amen, tak? Stupem? Och, Kościele. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że przyszedłeś na ziemię, Panie, dla nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że przyszedłeś, aby odnaleźć nasze życie. Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś do nas jako do swoich nieprzyjaciół, do swoich wrogów. I Panie, jedynie Ty byłeś zdolny otworzyć nasze serca, otworzyć nasze oczy, nasze uszy i uczynić, Panie, z czegoś zepsutego coś święte. Dziękujemy Ci dzisiaj, Boże, za to, że uczyniłeś nas swoją świątynią. I modlę się dzisiaj, Boże, o to, aby tak jak dzisiaj jesteśmy w tym miejscu zgromadzeni, abyśmy zapragnęli nie tylko, Panie, celebrować to, że Ty narodziłeś się 2000 lat temu i narodziłeś się w naszym życiu lat temu, ale chcemy dzisiaj, Panie, celebrować, że dzisiaj chcesz objawiać się w naszym życiu na nowo i używać naszego życia w taki sposób, aby inni ludzie mogli usłyszeć o Tobie. Doświadczyć, że jest życie, doświadczyć, że jest zbawienie, doświadczyć tego, że nie trzeba zapracowywać na to zbawienie, ale można je przyjąć, że można doświadczyć przemiany życia, Panie, że można doświadczyć szczęścia bycia z Tobą. Panie, dzisiaj dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym odkupicielem, wybawicielem, że trzymasz nas w swoim ręku, Panie, za to, że zapraszasz nas do największej przygody w naszym życiu, kroczenia za Tobą. Panie, modlę się, aby dzisiaj Twoje słowo nas zatrwożyło, zaniepokoiło. Abyśmy jak Maria powiedzieli, tak, niech mi się stanie według Twojego słowa. Oto jestem przed Tobą, czyń ze mną, Panie, to, co Ty chciałbyś czynić. Ale modlę się, Boże, abyśmy wychodząc z tego miejsca, opuszczając to miejsca, nie wyszli z tego miejsca z usłyszanym słowem i z powiedzeniem tylko w tym miejscu tak, ale abyśmy poszli, Panie, za tym słowem w posłuszeństwie i z radości, i z wolności, i w szczęściu, że właśnie w Tobie, krocząc, Panie, i robiąc to, co Ty chcesz, abyśmy czynili, możemy odnajdować największą pasję w naszym życiu. Radość w życiu. Panie, błogosławię dlatego dzisiaj każdą osobę, Duchu Święty, która jest na tym miejscu, abyś Ty, Duchu Święty, wykonywał w nas swoją pracę i abyś przemieszczał nas dalej i dalej i dalej. Uwalniał nas od kajdan strachu, od kajdan lęku, od naszych asekuracji, od naszych niemocy, od tego, w jaki sposób my postrzegamy nasze życie, ale abyśmy usłyszeli Twoje słowo i w jaki sposób Ty, Panie, patrzysz na nas. Bądź wywyższony, Królu, wielbimy Ciebie, błogosławimy Ciebie, jesteś dobry. Jesteś dobry. Jesteś dobry. Halleluja. Amen.